Witam serdecznie tych, którzy mnie pamiętają i tych, którzy mnie nie znają. Witam tych, których być może, no, ja już nie pamiętam, to w moim wieku to może być. A patrzę po twarzach, to wiele osób pamiętam. No i tych, których też nie znam może, nie, no bo lata upłynęły. Nie wszyscy też wiecie, że w tym budynku, to chyba nie wiem, czy dokładnie w tej części, ale chyba nie, w tamtej części, miało miejsce najważniejsze wydarzenie w moim życiu, czyli spotkanie z Jezusem. Nie będę opowiadał swojego świadectwa dzisiaj. Chcę tylko jakby wspomnieć, że 36 lat temu, czyli miałem 20 lat, czyli jak ktoś jest bystry w liczeniu, doda 36, to wie, ile już ja mam lat. A 36 lat temu miałem spotkanie z Jezusem tutaj. Przełomowe wydarzenie w moim życiu. Wydarzenie, które założyło fundament i ciągle jest żywe. I tak jak tutaj Jarek powiedział na początku, myślę, że znacie te sytuacje, znacie te stany, kiedy mamy takie różne sezony w swoim życiu wiary. I bywają takie okresy, kiedy zastanawiamy się nad tym, czy to wszystko jest prawda, jakie to ma znaczenie. Ja miałem kilka takich okresów i chcę wam powiedzieć, że zawsze w takim okresie moje myśli wracały do tego wydarzenia tutaj. I zawsze sobie zadawałem pytania, może mi Duch Święty jakoś w moich myślach te pytanie zadawał. A co z tym? Jak wytłumaczysz to, co miało miejsce wtedy? A to było coś bardzo naprawdę żywego, radykalnie zmieniającego moje życie. No i tak, 36 lat upłynęło. I myślę, że każdy z nas ma swoją wędrówkę z Bogiem, swoją podróż z Bogiem, prawda? I w tej podróży z Bogiem, niektórych ta podróż trwa 36 lat, jak w moim przypadku, w życiu niektórych, przypuszczam, w życiu tych sióstr i braci, którzy tutaj stali, to chyba dłużej ta wędrówka już trwa. W życiu niektórych krócej, może rok, może dwa, może kilka lat. Ale w tej wędrówce doświadczamy Boga, prawda? Jego obecności. Bóg w czasie tej naszej podróży z Nim w różny sposób się objawia, a w różny sposób możemy Go doświadczyć. W różnych sytuacjach doświadczamy Jego obecności, doświadczamy Jego działania, doświadczamy Jego pomocy. Dobrze mówię? Prawdę mówię? Tak? I wiecie co? Chcę wam powiedzieć dzisiaj o tym, że widzę po tych 36 latach, jak jest ważne, żebyśmy z tych rzeczy albo z tych wydarzeń, z tych momentów, z tych różnych naszych historii, w których doświadczamy Boga, żebyśmy czegoś się uczyli, żebyśmy wyciągali pewne wnioski. Jesteśmy powołani do tego, żeby być uczniami Jezusa. To oznacza, że On nas uczy, że prowadzi nas w życiu w taki sposób, abyśmy czegoś się nauczyli. To oznacza, że mamy lekcje, że On daje nam lekcje, że mamy coś do przerobienia, że jeżeli czegoś nie przerobimy, to powtarzamy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w życiu tak jest. Nie wiem, czy kiedykolwiek znowu przyłapaliście się na takich myślach, o, znowuż to samo. Tak? Mieliście takie chwile? Znowuż to samo. Czasami tak jest, że znowuż to samo, ponieważ coś, co Bóg chciał nas nauczyć poprzez różne wydarzenia, nie przyswoiliśmy do swojego życia, nie wyciągnęliśmy pewnych wniosków, nie nauczyliśmy się czegoś i po prostu musimy pewne rzeczy przerobić. Jeszcze raz. Bo my jesteśmy powołani do tego, żeby wzrastać. Naszym przeznaczeniem jest dojrzałość. I jak czytamy uważnie Biblię, to możemy zauważyć, że Słowo Boże często wzywa nas do dojrzałości. No, trzeba wiedzieć, że dojrzałość po prostu nie przychodzi sama z czasem. To nie jest coś takiego, że po prostu czas upłynie i my będziemy dojrzali. Bo w liście do Hebrajczyków mamy napisane, że biorąc pod uwagę czas, jak tam jest napisane, powiedzcie mi, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowuż potrzebujecie, tak, mleka. A więc jak my możemy jakby to zinterpretować? No, autor tego listu wziął pod uwagę czas i powiedział, posłuchajcie. No już powinniśmy być nauczycielami. Czyli czas upłynął, a on im wykazuje, że w dalszym ciągu są jak dzieci. To znaczy, a tak naprawdę to Jezus powiedział, że powinniśmy być jak dzieci, ale nie powinniśmy być dziecinni. Jest różnica między jednym i drugim. W swoich postawach, niektórych w stosunku do pewnych wydarzeń, sytuacji, czy w stosunku do zaufania Jezusowi, powinniśmy być jak dzieci. Ale w swoim myśleniu nie powinniśmy pozostawać dziecinni. W swojej mentalności nie powinniśmy zostawać dziecinni. Bóg nas prowadzi do dojrzałości. Dojrzałość wiąże się z tym, że wydajemy lepszy i dojrzalszy owoc. Jesteśmy powołani, żebyśmy owoc wydali. Jezus powiedział to w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, że ja was przeznaczyłem, abyście szli i owoc wydali. Żeby to był owoc obfity, żeby to był owoc trwały, żeby to był owoc dojrzały. A więc sama ta myśl o tym, że jesteśmy powołani po to, żebyśmy wydali owoc, zawiera w sobie znowuż tą prawdę. Potrzebujemy wzrastać, potrzebujemy dochodzić do dojrzałości. Ja mam ogród, mamy ogród i posadziliśmy tam drzewka owocowe i nie spodziewamy się w pierwszym roku, że to drzewko wyda owoc. Dlaczego? Dlatego, że ono musi dojrzeć. Ale po iluś latach już oczekujemy, że ten owoc powinien być. Kiedy przyjrzymy się to, w jaki sposób Jezus prowadził swoich uczniów bezpośrednio, czyli tych apostołów, których powołał, to możemy też zauważyć tą zasadę, że On często ich prowadził poprzez sytuacje, które się powtarzają w ich życiu. Po to, żeby coś uchwycili, żeby coś mogli zrozumieć. Na przykład dwukrotnie uczniowie mogli brać udział czynny w tym cudzie pomnożenia chleba. Raz to miało miejsce, kiedy Jezus pomnożył chleb dla 5000 osób, dokładnie 5000 mężczyzn. Wiecie, to się nie działo tak, jak czytamy uważnie to wydarzenie, że uczniowie po prostu przyglądali się temu, co Jezus zrobił. To było w taki sposób, że oni w tym uczestniczyli, bo jak czytamy opis, to wiemy, że Jezus połamał chleb, dawał uczniom i oni po prostu rozdawali to poszczególnym ludziom. I ja sobie staram się wyobrazić, jak to się stało, jak to się działo. Czy wyobrażam sobie na przykład jednego z apostołów, że dostał jakąś tą porcję chleba, rozdaje, patrzy, a to cały czas tyle samo, że to nie ubywa. Czyli oni to widzieli, oni uczestniczyli w tym. W jakiś sposób doświadczyli Bożego działania, w jakiś sposób doświadczyli, jaki jest Bóg, jaki jest Jezus. Za jakiś czas czytamy, że znowuż powstała ta sama historia. Możemy sobie zadawać pytanie, dlaczego to znowuż jest opisane, po co znowuż jest ten cud dla 4000 ludzi. Ta sama historia, jakbyśmy czytali, ja tego nie będę robił, to uczniowie w tej samej historii zadają te same pytania, bo Jezus, oni zwrócili się do Jezusa i mówią, zobacz jaki wielki jest tłum, rozpuść ich, żeby nakupili sobie jedzenia, a Jezus do nich mówi, wy im dajcie jeść. I wiecie, ten dylemat, no jak, tutaj 5000, kto ich nakarmi i tak dalej, prawda, mają te pytania, Jezus prowadzi ich przez ten cud pomnożenia i oni sobie mogli powiedzieć, ale fajnie, ale Pan działa, tak? A za jakiś czas jest ta sama sytuacja. Jezus znowuż do nich mówi, dajcie im jeść, a oni znowu zadają te same pytania. Ale skąd my weźmiemy chleba? Te same pytania. I Jezus znowuż dokonuje tego cudu. I oni znowuż w tym uczestniczą. I oni znowuż mogli powiedzieć, ale cudownie, jak Pan działa, doświadczyliśmy Bożego działania. Widzicie? Ale my możemy wywnioskować, że tu nie chodzi tylko o to, żeby doświadczyć Bożego działania, ale żeby czegoś się nauczyć z tego. Żeby coś przyswoić. Żeby czegoś dowiedzieć się o Jezusie. Żeby to wywarło trwały wpływ na nasze życie. Żeby to zmieniło nasz sposób myślenia. Żeby to zmieniło nasze podejście do rzeczywistości. Nasze podejście do wyzwań, z jakimi możemy się zmierzyć w życiu. Bo zobaczmy, za jakiś czas. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Znajdujemy i uczniów, i Jezusa w takiej sytuacji. 16 rozdział od 5 wiersza. I gdy się uczniowie, Ewangelia Mateusza, 16 rozdział od 5 wiersza, i gdy się uczniowie przeprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba. A Jezus im rzekł: miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, rzekł: małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? I zobaczcie, do czego się odwołuje. Jeszcze nie rozumiecie, ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000 i ile koszów zebraliście, ani tych 7 chlebów dla 4000 i ile koszów zebraliście. Jakże to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i sadyceuszów. Wiecie, widzę tutaj kilka naprawdę bardzo ważnych myśli. A pierwsza rzecz. A więc oni są w tej łodzi, nie wzięli chleba. Ja sobie tak wyobrażam, no, to byli normalni ludzie, tak? Wziąłeś chleb? No nie wziąłem. No jak nie wziąłeś? Przecież mówiłem ci, że trzeba było wziąć. To ja miałem wziąć? Judasz jest skarbnikiem, on miał kupić, tak? Mówiłem mu, żeby kupił. Ja miałem kupić i tak, wiecie, życie. I Jezus im mówi bardzo ważną rzecz. Wystrzegajcie się kwasu faryzeuszy i sadyceuszy. I my już wiemy z tej historii, co oni usłyszeli. Oni usłyszeli tak. Tak byli, tak patrzyli na życie przez pryzmat tych swoich potrzeb, że oni już nie słyszeli to, co mówił Jezus do nich tak naprawdę. Bo oni tak byli jakby pod wpływem tego, co się dzieje, że oni myśleli, że on do nich mówi: wystrzegajcie się kwasu chlebowego. Wiecie, to jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważne. Myślę, że tutaj Słowo Boże nas chce czegoś nauczyć, żebyśmy na swoje życie, na swoje sytuacje nie patrzyli właśnie przez pryzmat tych swoich potrzeb, jakie mamy. Bo widzicie, w łodzi ktoś z nimi był. Kto był w łodzi? Jezus. I ten Jezus wcześniej przeprowadził, oni mogli doświadczyć Jego działania, przeprowadził ich przez jakieś sytuacje. Kiedy Jezus się zorientował, że oni rozmawiają o chlebie, to był zdziwiony. Powiedział: no co wy, chłopaki, co wy robicie? Jeszcze nie rozumiecie? Czy nie pamiętacie? 5 chlebów dla 5000. Czy nie pamiętacie? 7 chlebów dla 4000. Ile koszów zebraliście? Czy jeszcze nie rozumiecie? Widzicie, jest ważne, jeżeli doświadczyłeś Bożego działania, jeżeli doświadczyłeś Bożej interwencji w swoim życiu, to ono nie jest tylko, wiecie, dla przeżycia. Tak, że o fajnie, Pan działa. Ale jest po to, żebyśmy coś uchwycili, jeżeli chodzi o Boga. Jeżeli chodzi o to, jaki On jest. Jeżeli chodzi o to, jakie są Jego możliwości. Jaka jest Jego natura. Żebyśmy wzrośli w swojej wierze. Widzicie, dla Jezusa to było dziwne i niestosowne, że oni przychodząc, doświadczając Jego działania w takim wymiarze, jeszcze martwią się o chleb, mając Go w łodzi. Jezus użył takie określenia: jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie. A my mamy w Biblii zapis, jak rozwinęła się historia ludzi, którzy doświadczyli cudownego Bożego działania, ale nie pamiętali o tym. Wiecie, o kim mówię? O zborze Izraela, który wyszedł z Egiptu i który był prowadzony przez Boga po pustyni. Znacie ich historię? Pomachajcie do mnie ręką, żebym wiedział, czy muszę ją opowiadać, czy po prostu, że wiecie, o co chodzi. Większość z was wie. To wiecie, jak to było, tak? Przeszli przez Morze Czerwone. W jaki sposób morze się rozstąpiło? Suchą nogą przeszli. Mogli widzieć, jak to morze się stąpiło, kiedy Faraon ze swoim wojskiem tam wszedł. I po prostu widzimy ich, jak kiedy przeszli przez to morze, to zaraz następny rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej opisuje nam, jak oni zrobili wielkie nabożeństwo uwielbienia, dziękczynne. Czytamy tam, że zaczęli śpiewać Bogu pieśń, że Miriam zaczęła śpiewać pieśni, kobiety zaczęły pląsać, po prostu wielkie nabożeństwo uwielbienia, cieszyli się, radowali się, aż doszli do wód Mara. Wiecie, co się stało? Pamiętacie tam, co się stało? Tylko zobaczyli, o, jakaś niedogodność, tak? Już jakieś wyzwanie, woda gorzka. Co było? Chcemy wracać do Egiptu. A już zapomnieli o tym, jaki był Bóg, jaki przeprowadził. Co zrobił Mojżesz? Rzucił kawałek drzewa, woda stała się słodka, napili się. Myślę, że wtedy chwalili Boga. Znowuż ruszyli. Jak będziemy, chyba umrzemy z głodu. Już zaczęli narzekać do Mojżesza. O, tamte mieliśmy czosnek i po prostu różne inne sytuacje, ogórki. Wszystkie rzeczy wymieniali, jakimi się mogli nasycić. Zapomnieli o tym, że po prostu tam płakali z powodu ucisku, że prowadzili życie niewolników. Ale w cudowny sposób Bóg zesłał im mannę. Wiecie, po jakimś czasie, staram się to sobie wyobrazić, tak? Każdego ranka budzą się, wychodzą na pole, zbierają mannę, która jest dla nich pokarmem. Wiecie, parę rozdziałów później my czytamy, jak oni mówią tak, zbrzydł nam ten pokarm. W cudowny sposób zaopatrzeni. Oni już teraz mówią mięsa. To mogę zrozumieć, tak? Bóg w cudowny sposób ich zaopatruje. Ale my widzimy, wiecie, że doświadczają wielkiego Bożego działania, możemy być pod wrażeniem, jak po prostu Bóg ich prowadzi, ale cudownie wśród nich Pan działa, ale ostatecznie my po prostu widzimy, że jakby ostateczna opinia o tych ludziach jest taka, że nie wejdą do Bożego odpocznienia z powodu niewiary. Czyli widzicie, te wszystkie doświadczenia, jakie mieli, Boże działanie, jakiego doświadczyli. Ale bo pomimo tego, co doświadczyli, pomimo tego, jak Bóg się objawiał, a musimy stwierdzić, czegoś nie uchwycili w swoim życiu. Z czymś się rozminęli. Jeżeli czytamy jeden z psalmów, który nawiązuje do tych wydarzeń, to w psalmie jest napisane tak, że nie pamiętali Bożych cudów. Zapominali i byli niewdzięczni. Widzicie, i te Boże cuda, które oni przeżywali, których doświadczali, poprzez to, że postawa ich serca albo te Boże działanie, czy te Boże cuda nie pokryły się z właściwą postawą ich serca, to w ogóle nie doprowadziło ich do tego miejsca, do których Bóg chciał ich doprowadzić. I rozminęli się z Bożym celem w swoim życiu. I tak samo mamy namiastkę tego tutaj, w tej historii, którą czytamy. Jezus mówi, jeszcze nie rozumiecie, jeszcze nie i nie pamiętacie tego, co się wydarzyło? Że po prostu rozprawiacie o tym, że chleba nie macie? W momencie naszej Jezus mówi, posłuchajcie, już powinniście trochę inaczej patrzeć na życie. Już w sytuacji, jakie was spotykają, wyzwania, jakie was spotykają, powinniście mieć trochę inną postawę, powinniście mieć trochę inny sposób myślenia. Dlatego, że coś wam pokazałem. Że w jakiś sposób objawiłem się wam. Myślę, że nawet, że nie macie chleba, że zapomnieliście chleba, to nie powinno być źródłem waszych lęków, waszego strachu, tylko raczej powodem do tego, aby mi zaufać, bo ja jestem. Prawda? Ponieważ ja jestem w tej łodzi. I wy wiecie, co ja mogę. A więc widzicie, drodzy bracia i siostry, to, co jest w moim życiu, zauważyłem, jak Bóg działa w moim życiu, to, co było dopuszczalne na początku mojego życia, kiedy Bóg na początku mojego życia wiary, to mam na uwadze. Kiedy Bóg pewne rzeczy budował we mnie, kiedy mi pokazywał, to za jakiś czas, a moje postawy, gdyby moje postawy się nie zmieniły, byłyby niewłaściwe. Ponieważ Bóg oczekuje w moim życiu czego? Wzrostu. Że ja będę dojrzewał. Nie wiem, czy wiecie, że wzrost w naszym życiu wiąże się z większymi wyzwaniami. I tak się zastanawiam, czy my czasami nie mamy takiej mentalności, że my tak naprawdę może nie lubimy tego, żeby dochodzić do dojrzałości. Ja mówię o sobie, tak? O was nie. Bo zobaczcie, tak się zastanawiam, jeżeli jeszcze się odwołam do przykładu Izraela. Co było ich celem? Celem ich wędrówki. Ziemia obiecana. I Bóg ich prowadził przez 40 lat, aż to pokolenie, o którym wspomniałem, wymarło, aż wyrośnie nowe pokolenie, ale przez 40 lat prowadził ich po pustyni. Wiecie, przez te 40 lat Oni naprawdę doświadczali cudownych rzeczy. Wymienię kilka. No już mówiłem o tym pokarmie, tak? Z nieba padała manna. I przepiórki. Ich zadaniem było tylko zbierać. Nie musieli siać, nie musieli orać, nie musieli gotować. Ich odzież nie niszczyła się. Buty nie zdzierały się. A Bóg był wśród nich obecny, to znaczy albo inaczej, bo On cały czas był obecny, ale objawiał swoją obecność w postaci słupa ognia lub obłoku. I wiecie, że jak weszli do ziemi obiecanej, to wszystko znikło? Pomyśleliście o tym? To naprawdę, kiedy weszli do ziemi obiecanej, to wszystko znikło. Już nie było tego obłoku. Już manna przestała padać z nieba. Musieli siać. Zbierać owoce. Uprawiać ziemię. Musieli się nauczyć żyć. Bóg był cały czas wśród nimi obecny, ale bardziej musieli się nauczyć żyć w oparciu o Boże Słowo. Zaufać temu, co mówi Boże Słowo. Wiecie? Dorosłość. Dojrzałość. To wymaga od nas większego wyzwania. Dojrzałość polega na tym, że poszerza się zakres naszej odpowiedzialności i ja wiem, że my rozumiemy to, że my jesteśmy cały czas zależni od Boga, ale to nie oznacza, że w wierze nie ma czegoś takiego, jak że stajemy się jakby bardziej samodzielni w wierze, że nasza postawa w stosunku do życia, do różnych rzeczy, które nas spotykają, zmienia się. I że On chce nas do tego doprowadzić. Zobaczcie, jeszcze dwa wydarzenia wam zwrócę uwagę. Bardzo podobne, ale które też pokazują tą zasadę, w jaki sposób Jezus nas prowadzi. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. Od 23 wiersza. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały, on zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. Śpiewaliśmy o tym dzisiaj. Czy ty się odnosiłeś do tego? Panie, ratuj, giniemy. On rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Wiecie, co mnie zadziwia w tej historii? Że oni zwrócili się do Jezusa, a On im powiedział co? Odkryliście to? Zobaczcie, jak jest to zapisane. To jest dziwne dla mnie. Oni się zwrócili do Jezusa, a co On im odpowiedział? Czemu jesteście małowierni? Zadziwiające. Czy pomyślałeś sobie o tym, że na przykład w modlitwie przychodzisz do Jezusa, a On ci mówi: masz małą wiarę. Dlaczego On im to powiedział? Możemy to odkryć. Na podstawie sposobu tego, co mówili. W jaki sposób mówili. Bo co oni powiedzieli? Panie, ratuj, giniemy.
I on im powiedział, czemu jesteście, jakie jest następne słowo, powiedzmy to głośno, bojaźliwi, małowierni. Jeszcze raz, czemu jesteście bojaźliwi, małowierni. A więc widzicie, to nie była modlitwa wiary, to nie była modlitwa wypowiadająca z wiary, ale to była modlitwa wypowiadająca ze strachu. Jest różnica między jednym i drugim. Jest różnica. Wiecie, myślę, często analizuję tę historię, bo ona jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo rozciągająca mnie, bo ona mi pokazuje na ważność tego, jak ja reaguję na różne sytuacje, które są w moim życiu. Że to dla Jezusa się liczy. Że On oczekuje ode mnie jakiejś postawy. I tak sobie myślę, a Jezus po prostu spał. Nie mam na to żadnego dowodu, więc nie musicie się ze mną zgadzać. To jest po prostu moja interpretacja tego wydarzenia, ale jestem przekonany, że Jezus sobie celowo. Zobaczymy, jak oni się zachowają. Zobaczymy, czy oni już coś załapali. Zobaczymy, czy oni już coś sobie przyswoili. Jestem z nimi, są ze mną już, mogli widzieć mnie w działaniu. Zobaczymy, jak to wpłynęło na ich sposób myślenia. Zobaczymy, jak się zachowają w burzy. Widzicie, ponieważ ja będę zaraz odwołał się do innego wydarzenia, też burza, tylko trochę inna sytuacja, to chciałbym zwrócić waszą uwagę na 23 wiersz, gdzie jest napisane, a gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. Czyli widzicie, oni zobaczyli, że Jezus tam wchodzi, to z chęcią poszli za nim. Jezus tam jest, to my też w tej łodzi chcemy być. No ale Jezus zrobił małą próbę czegoś. Wycofał swoją obecność. Czy tak się czujecie nieraz w życiu? Tak? Czy czujecie się, jakby Bóg wycofał swoją obecność? Czujecie się tak czasami, jakbyście mieli takie uczucie, no jakbym był sam. Jakby niebo było zamknięte nade mną. I oni właśnie tak się poczuli. Oto są w łodzi, poszli z radością do łodzi, bo tam jest Jezus, ale przyszła burza, a on śpi. I oni się zmagają z tym. I zwracają się do Jezusa. Mistrzu, mistrzu, ratuj, giniemy, ratuj, giniemy. Jezus oczywiście ich uratował, ale myślę, że jest bardzo ważne, żebyśmy nie widzieli tylko to, że ich uratował. Tak, ale że On zwrócił się do nich i po prostu dotknął jakiegoś problemu w ich sercu. Powiedział, dlaczego jesteście bojaźliwi, o małowierni? Czyli widzicie, ten strach to było coś, czego Jezus oczekiwał, że oni nie będą mieli tego strachu. Że oni powinni już coś załapać, jaki jest Jezus, jaki On jest. Że oni przynajmniej nie powinni zwracać się, gniemy. Jak można mówić, gniemy, kiedy Jezus jest w łodzi. Widzicie, jak mogę mówić, wszystko stracone w moim życiu, kiedy wierzę w Jezusa. Jak mogę mówić, beznadziejna sytuacja, kiedy uważam, że ufam Jezusowi. A myślę, że On czegoś od nas oczekuje. Myślę, że dojrzałość w naszym życiu, ona przejawia się w tym, że my zmieniamy swój sposób myślenia, inaczej patrzymy na życie, inaczej patrzymy na wyzwania. Inaczej widzimy rzeczywistość. Już nie widzimy tą rzeczywistość tylko przez pryzmat braku. Nie mamy chleba. ale przez pryzmat tego jest Jezus. On jest na tronie. On zwyciężył. On ma panowanie nad wszystkim. A więc teraz szybciutko przejdźmy do podobnej historii. Tak? 14 rozdział Ewangelii Mateusza. Jak czytam i widzę, że Jezus nie oszczędza swoich uczniów. Że on ich nie oszczędzał. Widzicie, że ta koncepcja po prostu Jezusa, który wszystko za nas zrobi, jest dobra w dzieciństwie. Tak? Jest dobra w dzieciństwie. Wiecie, w duchowym życiu istnieją takie sezony, czy takie prawidłowości, jak w naturalnym życiu. To jest w porządku, jeżeli ja malutkie dziecko po prostu noszę, karmię, przewijam, sadzam, ono upadnie, ja je znowu sadzam. Później daję mu rączki, żeby on trzymał się po prostu rączek i szedł, tak i tak i tak. Ale widzicie, co, jakby się powiedzieli, jak ja swojego 18-letniego syna wyższy ode mnie wziąłbym za rocznik, chodź, jeszcze jeden kroczek. Co byście pomyśleli? Jakaś anomalia, prawda? Wiecie, ostatnio były ferie, moja żona była w pracy, ja do południa spędzałem w domu i Szymon do mnie mówi: tato, jestem głodny. Wiesz, co mu odpowiedziałem? Weź sobie. Idź sobie zrób. I to wcale nie oznacza, że go nie kocham. Rozumiecie tę myśl, tak? Gdybym miał roczek, nigdy bym tak do niego nie powiedział. Wtedy można by powiedzieć, co za fatalny ojciec. Ale on ma 18 lat, więc ja mówię, zrób sobie. Wiecie, kiedy on mówi czasami, mamo, jestem głodny, to ja się wtrącam. Ja mówię, chłopiec, co ty, daj spokój mamie. Chyba już mamy jakieś oczekiwania, prawda? Wiecie, tak jest w naszym duchowym życiu. A więc cały czas właśnie jakby takie myślenie w tych kategoriach, a Pan Jezus wszystko za nas zrobi, jest dobre w dzieciństwie. Ale on nas prowadzi, daje się doświadczyć, żebyśmy wzrośli w swojej wierze, w swoim sposobie myślenia, żebyśmy przejmowali w Jego imieniu odpowiedzialność pewną za swoje życie. I zobaczcie tutaj. A więc to wydarzenie w 8 rozdziale, 14 rozdział. Pan Jezus podnosi poprzeczkę. Pan Jezus podnosi poprzeczkę. Czy pomyślałeś o tym, że po prostu Bóg może podnosić poprzeczkę wymagań w twoim życiu? Czy pomyślałeś o tym, że Bóg nie zawsze ci ułatwia? Wiecie, a nasz prosty sposób myślenia jest taki, tak? Zaufam Jezusowi, to będzie łatwiej. Tak? Tak? Tak, będzie łatwiej. Ale on nie jest, wiecie, on nas nie powołał do tego, żeby nam ułatwić. On powołał nas do tego, żeby nas rozwinąć. Żebyśmy wzrastali. To jest Jego powołanie. On nie chce nasze życie uczynić łatwym, on chce nasze życie uczynić zwycięskim. Żebyśmy zwyciężali, a żebyśmy zwyciężali, to pewne rzeczy muszą się w nas rozwinąć. A więc widzicie, Jezus im nie ułatwiał, bo w 8 rozdziale on wszedł do łodzi i oni poszli za nim. Zrobił tylko trudność, że na chwilę udawał, że śpi albo zasnął, jakkolwiek wycofał swoją obecność. A tutaj czytamy, 14 rozdział, 22 wiersz, że on zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lód, a gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam. No to jest już naprawdę przesada. Tak? To jest przesada, bo jak to się mieści po prostu z naszą koncepcją Jezusa, że On nie tylko, że im po prostu powiedział, ale On ich zmusił. Tutaj jest tak napisane. Nie wiem, czy wy to widzicie to samo, ale że On wymusił na nich. Co to oznacza? Kiedy trzeba na mnie coś wymusić? Wtedy, kiedy mam zrobić coś, czego nie chcę. Nie chciałbym zrobić. Tak? Wtedy jestem zmuszany. A więc ja widzę tu, że oni nie za bardzo chcieli do tej łodzi wsiąść. Co powiem? Tak. Tak, no, tam noc. Możemy przypuszczać rybacy, to potrafili spojrzeć na chmury, na morze. O, burza się szykuje. Bezpiecznie będzie, jak będziemy na lądzie. A Jezus mówi, do łodzi. No nie, do łodzi. No nie chcemy. Idziesz z nami? Nie, ja zostaję. Co byście pomyśleli o takim rodzicu? Ja zostaję, wy do łodzi. Nie chcemy. Wiecie, możemy sobie włączyć wyobraźnię, tak jak on po prostu tam trzymają się jakieś sumy czy coś, a Jezus do łodzi, tak? Panie, przecież burza będzie, a Jezus bezlitośnie nogą płynąć. Spostrzegaliście kiedykolwiek Jezusa w taki sposób? Oczywiście przejaskrawiam, ale tylko po to, żebyśmy pewne prawdy mogli uchwycić. Wiecie, to jest prawda. To jest prawda. Jeżeli to zrozumiemy, łatwiej się odnajdziemy w tym, że Bóg stawia nas w sytuacjach, które byśmy woleli uniknąć. To jest prawda. Bóg nie stawia nas zawsze w komfortowych sytuacjach, w łatwych sytuacjach. Widzicie, ja w swoim życiu wiary przechodziłem przez wiele rzeczy, które wolałbym uniknąć. Przechodziłem przez sytuacje, co do których bym podejrzewał, że się kryje za tym diabeł, a nie Bóg. A jednak później musiałem stwierdzić, to był On. To był On. I wiedziałem, że przez niektóre sytuacje musiałem przejść. Że one były potrzebne, chociaż bolesne. Musiałem przejść ze względu na to, żeby coś we mnie się zmieniło. Niektóre sytuacje, one, wiecie, wymuszały ode mnie. Ja byłem w takich sytuacjach, mówię o sobie, ale nie myślę, że jestem wyjątkową osobą tutaj, bo jestem przekonany, że każdy z was w takich sytuacjach był. Ja byłem w takiej sytuacji, odwołując się do siebie, że po prostu wiedziałem, że jeżeli nie przypilnuję swojego serca, swojego sposobu myślenia, jeżeli czegoś nie upilnuję tutaj, jeżeli nie będę desperacko ufał Bożemu Słowu, jeżeli po prostu nie będę, a jakby w taki, nawet powiem, ślepy sposób robił to, co mówi Boże Słowo, to mnie zniszczy. To te wszystkie fale, które są wokół mnie, zniszczą mnie. Zobaczmy, jeszcze mamy chwilkę czasu, więc jeszcze po prostu na parę rzeczy chcę zwrócić uwagę. A więc mamy 23 wiersz, że Jezus, on ich tam rzucił na te morze. O Jezusie czytamy, że poszedł samemu się modlić. 24 wiersz. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny, a o czwartej straży nocnej przyszedł do nich idąc po morzu. Uczniowie zaś widząc go idącego po morzu zatrwożyli się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli, ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. Wiecie, chcę tylko zwrócić jeszcze uwagę na ten wątek Piotra. A więc widzimy ostatecznie, że oni tam walczą na tym morzu, że te fale przerastają ich siły, że oni myślą, że giną i wtedy przychodzi Jezus, objawia im się w jakiś sposób. Wiecie, to jest ważne, żebyśmy zobaczyli, że Jezus chodzi po wodzie, czyli po tych rozszalałych falach. Czyli to, co było zagrożeniem dla uczniów, jest pod stopami Jezusa. Bardzo ważna lekcja. To, wobec czego ty się czujesz bezradny, jest pod stopami Jezusa. Jemu jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Wszystko jest złożone pod Jego stopy. To jest jedna prawda, jedna z prawd, którą, myślę, Jezus chce nas nauczyć. Przez tą historię chciał nauczyć ludzi, tutaj uczniów. I teraz następna rzecz. Piotr, widząc Jezusa, mówi tak, Panie, jeżeli to Ty jesteś, to co ja chcę? Przyjść do Ciebie. Widzicie, znowu, tylko myśl taka do tego, żeby się zastanowili, że Jezus nie powiedział do Piotra w taki sposób, Piotrze, ty pyszny człowieku, ty zrozumiały, to ja jestem Jezusem i mogę chodzić po wodzie. A ty sobie nie za dużo wyobrażasz? Nie za dużo chcesz? Widzisz, że Jezus tak nie zrobił. Tylko powiedział do Piotra, Piotrze, wyjdź z łodzi i chodź do mnie. I kolejna rzecz. Widzicie, Jezus nie tylko zwyciężył, ale On chce, żebyśmy my też w zwycięstwie chodzili. I to jest też, jak On chce nas nauczyć. On też chce, żebyśmy my w zwycięstwie chodzili. Kolejna myśl. Piotr jak wyszedł z łodzi, to nie było tak, że on dał krok z łodzi i zaczął tonąć. Jest napisane, że on szedł i zwróćcie uwagę, tam jest napisane przyszedł do Jezusa. Czyli pokonał ten cały dystans. On szedł. I w pewnym momencie coś się stało. Ewangelia nam mówi, że Pan po prostu zobaczył falę, zobaczył wichurę, zobaczył, jak to wszystko jest wielkie i wystraszył się. I kiedy się wystraszył, zaczął tonąć. Kiedy zaczął tonąć, to zaczął wołać, Panie, ratuj mnie. Oczywiście, co zrobił Jezus? Uratował go. Ale zwróćcie uwagę, co mu powiedział. Zobaczcie tam, co mu powiedział. Powiedział, czemu zwątpiłeś o małowierny? Czyli co to oznacza? To oznacza, że Bożym celem dla Piotra nie było to, żeby on tonął. Tylko Bożym celem dla Piotra było to, żeby on szedł. Żeby utrzymał się na tej wodzie. Oczywiście, widzicie, kiedy w życiu coś się dzieje, że my toniemy, mówiąc obrazowo, oczywiście, że Pan Jezus nas uratuje. On nie jest takim bezdusznym, właśnie, że stoi i powiedział, zwątpiłeś, to toń. Tak. Nie dałeś sobie rady do koniec. Oczywiście uratował nas. Tak? Może przykład nie za bardzo adekwatny do rangi tego wydarzenia, ale ja uczyłem swoje dzieci jeździć na rowerze. I wiecie, jak to jest, tak? Tato, trzymaj mnie za siodełko. Albo kij. No i dziecko jedzie. No ale jak będę je cały czas trzymał, no to kiedy się nauczy jeździć, tak? Ono musi nabrać pewnej pewności. I co się robimy? Kto uczył dzieci jeździć na rowerze? Co w pewnym momencie robimy wszyscy? Puszczamy. Puszczamy. I na początku, żeby było pewność, to ja zawsze biegłem za rowerkiem i mówię, jestem, tak? I nagle dziecko się ogląda, a ja się nie mam rowerka. Co robi? Leży. Klasyka, prawda? Tak to działa, leży. I teraz, kiedy leżę, albo kiedy widzę, że tam zaczyna się chwiać, to oczywiście, że uchwycę tego rowerka. Jak upadnie, to go podniosę, wytrę kolana, pocieszę go. Ale co robię? Wsadzam go na rowerek. Jedź dalej. Trzymam cię, ale w końcu muszę cię puścić. Żebyś doszedł do dojrzałości, żebyś czegoś się nauczył. I widzicie, Jezus wyciągnął Piotra, ale powiedział mu, małowierny, czemu zwątpiłeś? I my wiemy, czemu zwątpił. Szedł po wodzie, dopóki patrzył na Jezusa. Kiedy zobaczył falę, to było źródłem strachu. Patrzenie na Jezusa jest źródłem wiary. Patrzenie na falę jest źródłem strachu. Patrzenie na Jezusa jest źródłem wiary. Patrzenie na falę jest źródłem strachu. Patrzenie na Jezusa daje nam wiarę. Patrzenie na życie powoduje, chleba nie mamy. To widzimy. A On, kochani, chce nas nauczyć. Patrzcie na Niego, mówi Słowo Boże. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Jesteś w stanie przejść przez burzę. Jesteś w stanie chodzić po tej wodzie. Jesteś w stanie zachować wiarę. Jesteś w stanie nie ulegać strachowi, nie poddawać się strachowi, jeżeli patrzysz na Niego. Jeżeli na Niego patrzysz, jesteś w stanie się poruszać. I widzicie, tak na zakończenie, całkiem. Jak myślicie, co się stało, kiedy Jezus wyciągnął Piotra z wody? No, to nie jest romantyczne zakończenie. Polegające na tym, że Jezus wniósł Piotra na rękach do łodzi. Tak byśmy chcieli. To nie jest napisane, że Jezus wniósł Piotra na rękach, tylko jest napisane, co jest napisane? 32 wiersz. Macie tam otwarte, zajrzyjcie, powiedzcie, a gdy weszli do łodzi. Wtedy wiatr ustał. Czyli mówiąc inaczej, Piotr nauczył się chodzić i burza już była niepotrzebna. Ale chciałbym, żebyście pamiętali, że kiedy Jezus wyciągnął Piotra z tej wody, burza nie ustała. I Jezus nie powiedział, biedny Piotrze, teraz ja cię wniosę. Postawił go na wodzie. I mówi, upadłeś na rowerku, ale jedziemy znowu. Musisz się tego nauczyć. Musisz się nauczyć mi ufać. Musisz się nauczyć iść przez burzę, patrząc na mnie. Musisz się nauczyć życia wiary. Musisz się nauczyć, a przechodzić przez wyzwania, trzymając się mnie, patrząc się na mnie. Musisz się nauczyć zwycięstwa. To jest mój cel dla twojego życia. To jest mój cel dla Ciebie, ponieważ Jezus potrzebuje dojrzałych wierzących, zwycięskich wierzących, dlatego że potrzebuje zwycięskiego Kościoła, dojrzałego Kościoła, który jest w stanie wypełnić Jego wolę i Jego cel na ziemi. Powstajmy do modlitwy. Halleluja. Glory Jesus. Chwała Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezu.
Panie Boże, dziękuję.
Glory, Jesus. Sikamaranala. Hamaranala ra kamparanala. Hallelujah, glory.
Ale też, Panie Boże, uczysz nas większych rzeczy, odpowiedzialniejszych rzeczy, Panie Boże, że, Panie Boże, możemy doświadczać Ciebie, Panie Boże, że Ty nieraz doświadczasz nas w naszym życiu, Panie Boże, że nieraz, Panie Boże, Ojcze Jezus, zostawiasz nas samych, Panie Boże, abyśmy mogli tylko Tobie zaufać i z Tobą chodzić, Panie.
Foramanta hanalara
hala. Wysłuchaj nasz głos, naszą modlitwę, Panie.
Chodź się oddaję. Tak, Panie Jezu. Halleluja. Chwała Ci jest. Chwała Tobie, Panie. Halleluja, glory Jesus. Sikamaranala rana. Sikamaranala rana. Hallelujah. Mam w swoim sercu taką myśl dotyczącą ludzi tutaj. Więc chciałbym po prostu zapytać Cię najpierw, ilu z Was ma takie, w czasie tego słowa pomogło, to słowo pomogło Wam zobaczyć, zrozumieć taką prawdę, że właśnie masz wrażenie, że znowuż jesteś postawiony w jakiejś sytuacji, przez którą już przechodziłeś i się zastanawiasz, o znowuż to samo. Ale czy też, kiedy głosiłem te słowo, stało się dla Ciebie jasne, że jest to wyzwanie dla Ciebie, żebyś zrobił jakiś krok, żebyś zmienił swój sposób myślenia, żebyś zmienił swoją postawę, że jest to po prostu wyzwanie dla Ciebie, żebyś zrobił krok, który prowadzi się troszkę wyżej, że jest to wyzwanie dla Ciebie, żebyś dokonał jakiegoś przełomu, przełomowych decyzji w swoim życiu. I po prostu wiesz, że to jest, rozpoznajesz, że ta sytuacja jest dla Ciebie tym Bożym wyzwaniem. Chciałbym o takie osoby się pomodlić. Tylko podnieście swoje ręce do góry, tak? Dobrze. Dobrze, nie będę Was prosił do przodu, ale po prostu wierzcie, po prostu wierzymy, że Pan Jezus jest, że Duch Święty jest, że jest Boże namaszczenie. Może spędźmy chwilę czasu w takiej po prostu ciszy, otwierając swoje serce na Ducha Świętego. Oczekujmy na Niego, na Jego dotyk, na Jego wzmocnienie, na Jego zachętę. Halleluja, Jezu. Halleluja, Jezu. Halleluja, Jezu. Przede wszystkim chcę Ci powiedzieć, że Ty tylko myślisz i czujesz się, jakbyś był sam. Bo chociaż wydaje Ci się, że Jezus jakby wycofał swoją obecność, to On po prostu kontroluje tę sytuację. Może nie doświadczasz Jego działania, ale On czuwa. Tak jak uczniowie myśleli, że On śpi. Ale kiedy zaszła potrzeba, On zainterweniował i uciszył burzę. Piotr może myślał, że po prostu tonie, bo nie dał sobie rady, ale kiedy było trzeba, on zainterweniował. Więc nie bój się, że zginiesz. Nie mówimy o tym za wiele, ale jest ból wzrostu. Jest ból wzrostu. I to jest dobry ból, twórczy ból, z którego wypływa twój wzrost na wyższy poziom wiary, wyższy poziom zaufania, lepsze poznanie Boga. I to też cię wprowadzi na inną pozycję w twoim życiu. To jest Boży cel dla ciebie. Nie tylko ci ułatwiać, ale cię rozwijać. Panie, ja dziękuję Ci, że my z tej perspektywy możemy przyjść w modlitwie do Ciebie, powierzając wszystkie te osoby, które wyraziły swoją potrzebę, swoją sytuację przez podniesienie ręki. Panie, z tej perspektywy teraz modlę się o te osoby, wiedząc, że Ty czuwasz nad ich życiem. Panie, dziękuję Ci, że Ty wydobywasz z ich serca te podkłady wiary, które ukryłeś. Że Ty wydobywasz z ich serca tą dojrzałość, która w nich jest włożona. Że Ty wydobywasz z ich serca, że Ty to czynisz, że to, Panie, powodujesz, że tak ich prowadzisz. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, że tak jak mówi Twoje słowo, a oni się stają dzielni i mocni na wojnie. Że dojrzałość nie przychodzi w laboratorium i w sztucznych warunkach, ale że właśnie dojrzałość rodzi się na wojnie, na polu walki, ze zmagania się. Dziękuję Ci, Panie, za to. Dziękuję Ci, Jezu. Ja modlę się, aby to objawienie przez Ducha Świętego teraz było włożone, uwolnione w ich serca. Halleluja, Jezu. Modlę się o to, aby niezależnie od wszystkiego ich wzrok był utkwiony w Tobie, ich serce było ukierunkowane na Ciebie, ich myśli były ukierunkowane na Ciebie. Panie, aby żadna potrzeba, żaden brak, żadna trudność, żadna góra nie przysłoniła im Twojej wielkości. Halleluja, Jezu. Chwalę Cię, Panie. Błogosławię Cię. Halleluja. Halleluja. Módlmy się przez chwilę wszyscy, tak? Dziękując za Boże działanie. Módlmy się. Panie, módlmy się tym duchem zwycięstwa. Już nie wołajmy, Panie, giniemy. Ale dziękujmy Jezusowi, że On przeprowadza zwycięstwo, że On panuje. Że On ma władzę, że On wszystko dobrze uczyni, że On przeprowadzi przez dolinę śmierci, że On wobec nieprzyjaciół zastawia stół w obfitości. Na tym niech nasze serca będą ukierunkowane. Wywyższajmy Go razem. Halleluja. Chwała Ci, Jezu. Błogosławimy Cię, Panie. Halleluja. Glory Jesus. Chwała Ci, Jezu. Glory Jesus.